Minęła godzina 13.30 w sobotnie popołudnie. Jak zwykle o tej porze zachęcamy do wysłuchania audycji Unia bez tajemnic. Witamy europoseł Danutę Jazłowiecką z Europejskiej Partii Ludowej, która jest w studiu w Parlamencie Europejskim, no ale nie jest dziś sama. Witam serdecznie pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście dzisiaj mamy gościa, który od czasu do czasu gości w państwa domach w sobotnie popołudnie. Jest nim pan poseł Andrzej Grzyb, do tej pory często opowiadający o prawach człowieka, o polityce zagranicznej, też o środowisku, o ochronie środowiska. Dzisiaj też będziemy mieli taki właśnie temat. Witamy bardzo serdecznie pana, panie pośle.
Dzień dobry i pozdrawiam wszystkich Opolan.
Tak,
i nie tylko pewnie Opolan, bo jak sądzę, zasięg tego radia jest dużo większy niż tylko Opole.
Tak, ja chciałam dodać tylko, że pan poseł nie tylko gości w naszych domach w tej audycji, ale bardzo często też odwiedza Opolszczyznę i czasami jest tak, że przyjeżdża i mówi: byłem u ciebie w Opolskim, ale tam fajnie jest to. I ja z wielką przyjemnością takich fajnie słucham.
No tak, jest. Ja mieszkam na pograniczu akurat Wielkopolski i Dolnego Śląska i Opolszczyzny, więc do Śląska jest mi relatywnie blisko. A ponadto mogę powiedzieć też, że istnieje pewna nawet wspólnota taka, na przykład pojawiająca się chociażby w Gwarze miejscowej. Tam mówię językowa wspólnota. Mm-hmm. Ja rozumiem oczywiście, że na Śląsku Opolskim to jest taka bardzo, że tak powiem, osobliwa sytuacja, ponieważ ludzie są z różnych stron i są ci, którzy są autochtonami i są ci, którzy no, gościnnie po Polszczyźnie zamieszkali, ale no właśnie jest wiele takich wspólnych cech, które się tam gdzieś koncentrują na tym pograniczu Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Wielkopolska. Nawet swego czasu czytałem bardzo interesującą książkę. Zresztą ja o tym kiedyś słyszałem, że kiedyś wśród takich krain geograficznych, które wyodrębniano, był nie tylko Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Śląsk Opolski, ale jeszcze był tak zwany Śląsk Pośredni, który de facto obejmował, tak jak można by powiedzieć, granicę trochę między Śląskiem, właśnie Wielkopolską, a również i województwem łódzkim. Był tam właśnie na tym pograniczu. Powiat namysłowski, kępiński, powiat ostrzeszowski. Także to jest też taka osobliwość, o której się nie pamięta. Tak? Natomiast z takich historycznych może jeszcze też wspominek powiem, że to pogranicze też jest bardzo interesujące, o czym już de facto zapomnieliśmy, bo przecież był to obszar plebiscytowy. Tutaj na przykład takim wspaniałym działaczem plebiscytowym był pastor Badura, który mieszkał w Międzyborzu, a pochodził ze Śląska Cieszyńskiego i jest jeden z takich pasjonatów Międzyborza, właśnie historii Międzyborza, który pochodzi z takiej gminy Kraszewice. Człowiek, który właśnie przypomniał postać pastora Badury i jego olbrzymi wpływ na przebieg właśnie tego plebiscytu na tym pograniczu namysłowsko-kępińskim oraz również na pograniczu obecnego powiatu oleśnickiego, dawniej sycowskiego i ostrzeszowskiego i kępińskiego. Myślę, że czasami dużo więcej nas pewnie łączy, niż sobie nawet czasami wyobrażamy, nie mówiąc już o tym, że przecież wielu Wielkopolan też kiedyś powędrowało na Dolny Śląsk i Opolszczyznę.
Tak, mamy też wspólnotę nazwy opolskie i wielkopolskie.
Wielkopolskie.
Pięknie, no. Pięknie opowiedziałeś tą historię i aż ja sama tutaj się zapragnęłam.
Może kiedyś jeszcze opowiem o bardzo ciekawej, ale to następnym razem, żeby nie przedłużać, taką piękną historię, która jest związana między innymi z taborytami, ponieważ taboryci na tym pograniczu swego czasu zamieszkali po wojnie 30-letniej. No i część z nich, to obecnie ich potomkowie, to są mieszkańcy Zelowa, miejsce, gdzie jest największa gmina ewangelicko-reformowana pochodzenia czeskiego. Właśnie z tamtych czasów część tych osób to była mieszkała na tym pograniczu też.
No właśnie, Europa też się coraz częściej zabiera za te mniejsze jednostki. Między innymi podczas sesji plenarnej w Strasburgu podjęliśmy decyzję odnośnie zanieczyszczeń powietrza właśnie przez obiekty średnie, które okazuje się też mocno zanieczyszczają to powietrze.
Ja myślę, że żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, jaka kategoria zanieczyszczeń nas interesuje akurat w tym wypadku, to pan prezydent podpisał tak zwaną ustawę antysmogową, czyli to, co trapi na przykład Kraków czy duże aglomeracje w Polsce. Jest duże zanieczyszczenie powietrza, w szczególności pochodzące z tak zwanej niskiej emisji. I właśnie te obiekty średniego spalania, jak tutaj mówimy, to są też obiekty, które z jednej strony mogą być źródłem takich zanieczyszczeń, ale też z drugiej strony mogą pomóc w likwidacji takich zanieczyszczeń. Bo na przykład w Krakowie, gdyby istniały źródła ciepła zorganizowane, tak mówimy, ciepłownie, które by obejmowały całe centrum, a nie byłoby indywidualnych palenisk, których pali się węglem. Przypomnę, że Sejmik tam podjął decyzję o tym, żeby zlikwidować właśnie palenie węglem. To zostało uchylone. Nie było podstaw prawnych i ta ustawa antysmogowa wydaje mi się, że wychodzi naprzeciw temu. Więc to wtedy nie mielibyśmy do czynienia z tak dużym poziomem tej niskiej emisji, który efektem jest w dużej części ten smog, choć drugą częścią tego jest oczywiście zanieczyszczenie pochodzące z emisji z transportu. Transport jednak też daje bardzo dużą emisję. Więc wydaje mi się, że warto byłoby o tym wspomnieć, że to jest właśnie, wychodzi naprzeciw niejako ta dyrektywa. To jest nowa regulacja prawna. Ten obszar nie był do tej pory uregulowany w prawie europejskim. Były objęte regulacją, jeżeli chodzi o wymogi techniczne, technologiczne i poziom emisji kotły o mocy do 1 MW. To jest dyrektywa, która jest częstokroć nazywana o ekoprojekcie, czyli z mocy niejako projektowania tychże urządzeń, one muszą spełniać pewne normy emisji, tak jak na przykład urządzenia elektryczne muszą spełniać normy bezpieczeństwa, tak tutaj normy emisji. I są uregulowane, do tej pory już były też uregulowane emisje, czy wielkość emisji, czy wymogi technologiczne z tym związane w stosunku do obiektów o mocy powyżej 50 MW. Natomiast ten przedział między 1 a 50 MW nie był uregulowany w prawie europejskim. A on jest, tak jak powiedziałem, też odpowiedzialny za znaczącą emisję. I teraz czego dotyczy akurat ta regulacja? Przede wszystkim ona zmierza do redukcji emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego w powietrzu. I oczywiście propozycja, która została zgłoszona przez Komisję Europejską, była bardzo restrykcyjna. Powiem, dalece restrykcyjna, także właściwie wszystkie obiekty w Polsce, a jest ich około 4,5 tysiąca, które podlegają tej regulacji. W skali Unii Europejskiej to dotyczy około 140 tysięcy tychże obiektów. No, musiałyby na podstawie tej propozycji, która została przygotowana przez Komisję Europejską, w bardzo szybkim okresie podlegać modernizacji. No i teraz zadanie, które trzeba było wykonać w pracach nad tą komisją, jako sprawozdawca, no musiałem po prostu pogodzić te interesy, które są pomiędzy zmniejszeniem emisji, a jednocześnie możliwościami ekonomicznymi i technologicznymi, żeby to dało się wykonać. No i tutaj stwierdziliśmy, że ten kompromis między innymi udało się znaleźć w taki oto sposób, że te możliwości technologiczne w ograniczonej emisji oczywiście istnieją. Tylko żeby zmodernizować te istniejące obiekty, trzeba na to włożyć ogromne pieniądze. W Polsce w szczególności by trzeba było włożyć ogromne pieniądze, gdyby nie uwzględnić tego faktu, że potrzebne są okresy przejściowe. Przecież w tym okresie część tych obiektów zakończy swoje życie, swoją żywotność. Będą budowane nowe obiekty i te już będą podlegały nowym regulacjom. No a jednocześnie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo skoro jest tak, że zorganizowane źródła ciepła dają mniejszą emisję niż rozproszone na przykład indywidualne paleniska w domach, to trzeba było chronić tą sferę, która odpowiada za zbiorowe ogrzewanie. I udało mi się tutaj przekonać w ramach pracy w Komisji Środowiska, która jest bardzo, bym powiedział, taka restrykcyjna w tym zakresie, jeżeli chodzi o ochronę, że należy tę sferę komunalną, a więc ciepłownie, elektrociepłownie, które dostarczają w sposób zorganizowany ciepło do sfery mieszkaniowej, do szkół, do szpitali, do na przykład też jednostek wojskowych, ale też i również uniwersytety przecież, czy szkoły wyższe też tam podlegają takiemu zbiorowemu zaopatrzeniu, żeby to chronić. Podałem tutaj też jako przykład zmiany, które zaszły w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o mieszkania po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Tam też są mieszkania, które podlegają zbiorowemu ogrzewaniu, tak? W różny sposób to zostało rozwiązane. I to przekonało, że należy tutaj zastosować pewnego rodzaju okresy przejściowe. Mogę powiedzieć tak, że to powoduje, że niektóre instalacje, a więc instalacje przede wszystkim zbiorowego zaopatrzenia w ciepło, są traktowane w tej dyrektywie priorytetowo. W taki oto sposób, że wprowadzone zostały pewne okresy przejściowe. I tak, instalacje o mocy od 1 do 5 MW.
Tych mamy w Polsce najwięcej,
prawda? Tych jest najwięcej, to jest około 3 tysięcy tych obiektów. 1,5 tysiąca jest powyżej 5 MW. Że te instalacje będą musiały spełniać normy tejże dyrektywy od roku 2030. Czyli do roku 2030 istnieje okres przejściowy, w którym będzie trzeba dokonać zmian, aby one zaczęły od roku 2031 spełniać te normy. Natomiast obiekty o mocy od 5 do 50 MW, ten okres przejściowy mają ustalony na rok 2025. Dyrektywa powinna zostać implementowana, czyli włączona do porządku prawnego krajów członkowskich w 2 lata od ogłoszenia w dzienniku. Mamy też relatywnie, że tak powiem, długi okres dla włączenia jej w porządek prawny.